Weekend ze zabytkiem.
Marzena Bakowska, jak zawsze w każdy sobotni poranek witamy razem z profesorem Januszem Trupindą, dyrektorem Muzeum Zamkowego w Malborku.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzisiaj zatrzymamy się w Gdańsku, ponieważ na światło wydobyty został ponownie zabytek, który jest unikatem. Można powiedzieć naprawdę unikatem, mówię to z czystym sumieniem, na mapie Gdańska. Wielki młyn, który teraz mieści w sobie bursztyn, ale kiedyś była to mąka.
Dokładnie tak. To jest obiekt wyjątkowy pod względem architektonicznym, ale też również technicznym. To jest zabytek, czy był zabytek techniki. Dzisiaj mamy już tylko resztki dawnego wyposażenia. Mamy odtworzoną bryłę, ale znamy bardzo dobrze jego historię i rzeczywiście to jest bardzo niezwykła historia.
Wszystko zaczyna się od krzyżaków, ale chciałabym jedną rzecz podkreślić. To był największy młyn Europy średniowiecznej.
Dokładnie tak. Krzyżacy bardzo inwestowali w swoim państwie i również po podboju Pomorza też postanowili zainwestować w infrastrukturę techniczną. Wybudowali obiekt, który dzisiaj określilibyśmy nazwą przemysłowego. Wówczas oczywiście o przemyśle mowy być nie mogło, ale rzeczywiście 12 kół wodnych, które napędzało 24 żarna, potężny przemiał, który tam się dokonywał. Właściwie taka mała fabryka, bo jak zbliżamy się do wielkiego młyna, widzimy tą bryłę z daleka, zastanawiamy się, dlaczego ten dach jest taki wysoki, taki bardzo obszerny. No ale sprawa staje się jasna, jeżeli się dowiadujemy, że tam się mieściło 6 poziomów magazynów mąki i zboża, różne pomieszczenia techniczne. No a na dole ta wielka hala, gdzie odbywało się cały przemiał zboża napędzany wodą, którą też krzyżacy doprowadzili do wielkiego młyna z Pruszcza Gdańskiego. Kanał Raduni, który prowadzi z Pruszcza do Gdańska, oprócz tego, że zasilał fosy miejskie, był też doprowadzony do wielkiego młyna, i bardzo długo napędzał koła, które działały w wielkim młynie.
Dzisiaj to miejsce jest otoczone z każdej strony wodą, ale w przeszłości tak nie było.
Nie było, zresztą układ przestrzenny bardzo się zmienił. Młyn funkcjonował bardzo długo, bo aż do 1945 roku. Dopiero zniszczenia wojenne tak naprawdę zatrzymały tą pierwotną funkcję wielkiego młyna. On został bardzo zniszczony, zostały tylko ściany obwodowe i wschodni szczyt, całe wnętrze wypalone, dach zniszczony, urządzenia wewnątrz też. A w średniowieczu, w okresie nowożytnym, to otoczenie młyna bardzo się zmieniało. Między innymi taki dom, który dzisiaj nazywamy domem młynarza, który znajduje się po zachodniej stronie młyna na takiej malowniczej wysepce. On się mieścił na placu po północnej stronie młyna. No, otoczenie się w naturalny sposób zmieniało, ale funkcja bardzo długo była zachowana.
Aż do II wojny światowej? Tam mielono mąkę?
Tak. Funkcjonował młyn bardzo, bardzo długo. Zmieniał oczywiście swoich właścicieli, bo ci pierwotni krzyżacy, którzy trzymali go w swoich rękach tak długo, jak tylko mogli, do 1454 roku, pobierając 1/16 od każdego kilograma ziarna, które do młyna trafiało, więc to przynosiło im bardzo duże dochody. O ten młyn zresztą wybuchały różne spory z Radą Miasta. Młyn zresztą pod koniec XIV wieku się spalił i ta obecna forma tak imponująca, powstała właśnie wtedy. Zresztą wtedy Rada Miasta uchwaliła, że zwiększy dochody krzyżakom z przemiału mąki po to, żeby mogli zainwestować w odbudowę tegoż młyna, po czym krzyżacy nie chcieli zejść z tych wyższych już opłat, przyzwyczaili się do nich, więc to wywoływało następne konflikty z Radą Miasta. Tak szybko jak krzyżacy mogli być z miasta wyrzuceni przez mieszczan, to zostali wyrzuceni i młyn zaczął służyć miastu poprzez swoich dzierżawców, a później nawet był taki czas, kiedy bezpośrednio podlegał Radzie Miasta, więc bardzo ważne miejsce na mapie miasta, ale nie tylko miasta, bo jak sobie powiedzieliśmy, to jest obiekt imponujący, największy młyn średniowiecznej Europy.
Weekend ze zabytkiem.
Marzena Bakowska, witamy po przerwie. Dziś odwiedzamy Wielki Młyn, ale nie dlatego, że niedawno zostało tu otwarte Muzeum Bursztynu, ale przyciągnęła nas, można powiedzieć, mąka, czyli ten produkt, który tutaj dominował przez wieki. Panie profesorze, gdzie mąka, która była produkowana w Wielkim Młynie, trafiała?
To nie był, tak jak się czasem mówi, obiekt służący tylko i wyłącznie krzyżakom, czyli oni przywozili swoje zboże, produkowali mąkę na swoje potrzeby. On spełniał rolę usługową, krzyżacy po prostu na nim zarabiali. Więc bardzo wielu, nie tylko producentów zboża, ale także kupców, którzy zboże pozyskiwali i później je dalej sprzedawali, było klientami tego młyna. Zasięg był bardzo szeroki, dlatego że obejmował tereny całej Hanzy, więc cały basen Morza Bałtyckiego. Tam trafiała mąka wyprodukowana w wielkim młynie w Gdańsku.
Mówiąc Hanza, trochę trzeba chyba, myślę, wytłumaczyć, bo nie każdy może wie, że to była taka, powiedzmy, średniowieczna, nowożytna Unia Europejska.
Trochę tak, taka unia, można powiedzieć, handlowa. Taka sieć handlowa, która spajała nie tylko miasta położone blisko Morza Bałtyku, ale także miasta na południu Europy, potężna w XIV-XV wieku.
Młyn został założony, ten, który teraz obecnie oglądamy, w XIV wieku i zniszczony dopiero w 1945. Te dzieje młyna powojenne nie były takie, powiedzmy, szczęśliwe, bo sama pamiętam, kiedy tam funkcjonowało centrum handlowe. Myślę, że to nie było najszczęśliwsze rozwiązanie. I dlaczego ten obiekt nie miał tak do końca gospodarza i nie było pomysłu na niego?
Młyn został dość szybko odbudowany, ale scalono właściwie tylko zewnętrzną bryłę. No a później z wnętrzem były kłopoty, nie miano pomysłu na niego. Próbowano wykorzystywać go na cele kulturalne. Przez pewien czas on należał do Stoczni Gdańskiej. W 1980 roku wystawiono tam sprawę Dantona w inscenizacji Andrzeja Wajdy, ale pomysłu nie było. W związku z tym w lata 90. to jest właśnie ten czas handlowy. Tam i Pewex, i różnego rodzaju butiki, i kupcy gdańscy, którzy tam urządzili takie centrum handlowe, czy dom towarowy, tak to się kiedyś mówiło. W każdym razie poprzez konkurencję w Gdańsku zaczęły powstawać większe centra handlowe, no szybko podupadł i kupcy zrezygnowali z funkcjonowania tam. No i stąd pomysł, żeby obiektem zaopiekowało się Muzeum Gdańska, które wpadło na bardzo dobry pomysł umieszczenia tam zbiorów bursztynu, bo jest to turystycznie znakomite miejsce na drodze z dworca na główne miasto czy stare miasto. Warto zwrócić uwagę na bardzo dobrze podświetloną ścianę, ten wschodni szczyt, bo to światło wydobywa tą właściwie jedyną płaszczyznę oryginalną, która po wojnie właśnie się zachowała, która daje pojęcie, jak ten mur wyglądał w średniowieczu. Reszta to już jest dzieło powojenne, a w środku ekspozycja bursztynu, którą na pewno warto zobaczyć, o której się w Gdańsku i nie tylko aktualnie bardzo dużo dyskutuje, więc żeby być na bieżąco, trzeba tam koniecznie zajrzeć.
I my polecamy też odwiedzenie Muzeum Bursztynu, żeby zobaczyć ten bursztyn, ale tak naprawdę dzisiaj nie chcieliśmy skupić się na nim, tylko wydobyć światło z tego samego obiektu, który sam w sobie jest ciekawym obiektem i przypomnę, największym młynem średniowiecznej Europy. Bardzo dziękuję za te opowieści, profesor Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.
Dziękuję bardzo.
Weekend ze zabytkiem.